9 minut po godzinie 9. Marek Lesiński, witam Państwa w poranku komentatorskim. Dzisiaj sprawy będą komentowali wraz ze mną Aleksandra Dylejko, kurier gdyński.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku.
Dzień dobry.
Andrzej Urbański, dziennikarz, ale i człowiek aktywizujący seniorów, czyli Centrum Opieki i Aktywności Seniorów.
Witam serdecznie.
W Gdańsku. Zacznijmy może od pewnego wydarzenia, które dzisiaj będzie miało miejsce. Ma swój wymiar, można powiedzieć, taki bardziej szerszy, europejski na pewno, kto wie, czy nie światowy, bo międzykontynentalny, ale kto wie, czy też nie dotyczący nas tutaj lokalnie. Jak wiecie, dzisiaj będzie szczyt Unii Europejskiej poświęcony problemom imigracji, często tej imigracji, która odbyła się w bardzo dramatycznych, niestety, czego mieliśmy przykłady w minionym tygodniu, okolicznościach. Mówię o tym, że w kontekście lokalnym, bo pojawiła się tam koncepcja, znaczy na pewno będą rozważane różne metody zapobieżenia temu problemowi, albo przynajmniej próby okiełznania go, bo w tej chwili to się tak odbywa troszeczkę na zasadzie pewnego chaosu. No i właśnie, pojawiło się taki pomysł, żeby część tych emigrantów przesiedlać nie tylko, nie osiedlać, nie tylko w tych ośrodkach tam na południu Europy, czyli Włochy po pierwsze, Hiszpania, Grecja, także Turcja, ale i w innych częściach Europy. Czyli żebyśmy w jakiś sposób partycypowali. O tym się tak głośno nie mówi, ale to tak, że tak powiem, czuć. Co Państwo na to? Czy myślicie, że za jakiś czas takie ośrodki właśnie imigracyjne powstaną na przykład gdzieś tutaj na Pomorzu? No bo ktoś twierdzi, że Pomorze jest dość bogatym regionem, więc powinno partycypować w tej solidarności międzyludzkiej. No i właśnie, czy my wtedy będziemy jakby bliżej tego problemu imigracyjnego?
Moim zdaniem...
Czy powinniśmy być?
Tak, tak. To są konsekwencje przynależenia do Unii Europejskiej i w momencie, kiedy pojawiają się tak skomplikowane problemy, musimy wziąć współodpowiedzialność za rozwiązywanie tych spraw. To nie może być tak, że tylko Włosi i Grecy będą płacić za organizację i utrzymywanie emigrantów, tylko skoro jest tak, jak jest, a więc bogata Europa staje się pewnym rajem dla emigrantów z północnej Afryki, to potem może nie czas teraz na analizę, dlaczego tak się dzieje, ale co mamy z tym zrobić? No więc ja moim zdaniem powinniśmy podjąć współpracę. Jest to jakiś rodzaj solidaryzmu europejskiego. Sądzę również, że to będzie bardzo dobra lekcja dla społeczeństwa polskiego, które jest bardzo homogeniczne i mam wrażenie kompletnie nieprzygotowane na przyjmowanie obcokrajowców i jeszcze tym bardziej nieprzygotowane na taki rodzaj współpracy socjalnej, tak, że dzielimy się teraz i miejscami pracy i czymś, co można nazwać taką wsparciem edukacyjno-socjalnym.
Ja zgadzam się z panem profesorem, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli tych ośrodków robić. No nie dlatego, że nie chciałabym tych ludzi tutaj widzieć, tylko dlatego, że liczę mocno na rozwiązanie tego problemu. To te tragedie, które się rozgrywają ostatnio na Morzu Śródziemnym, to już są tysiące ludzi w bardzo krótkim czasie. Tak, ale w ostatnim czasie, ja wiem, że one się dzieją, ale jakoś tak w ostatnim tygodniu, w ostatnich półtora tygodnia, dwóch, to tych doniesień było strasznie dużo. Przypomnijmy statek, jeden, na którym Dziennik Bałtycki pisał 430 imigrantów, chociaż żerań, kilkaset osób. Ostatnio wciąż nie wiadomo, czy to było 750 osób, czy 900. No to w ciągu tygodnia jest to skala niewyobrażalna, więc wymaga to pilnej interwencji i mam nadzieję, że...
To jest na pewno dramat. W ubiegłym roku, z tego co wiem, dane statystyczne podają, że 250 tysięcy imigrantów trafiło z krajów Afryki. To pokazuje skalę tego problemu i ona na pewno jest bardzo duża. To, że pokazują nam tylko media pewne fragmenty najbardziej dramatyczne. To jest kolejny moment taki, który pozwala nam zadać sobie pytanie i podjąć refleksję nad problemem nie tylko imigracji, ale w ogóle migracji, która jest zjawiskiem, jedni mówią koniecznym dla rozwoju gospodarczego, inni mówią, że skalą problemów w danym kraju. Ja tylko jestem zaskoczony tym, że a z drugiej strony przeczytałem gdzieś wczoraj chyba komentarz, że Polska zastanawia się nad tym, czy się w to włączyć. Ale dlaczego się zastanawia? Dlatego, że nie jest przygotowana. Ja słyszałem wypowiedź rzecznik Departamentu Imigracyjnego w Polsce, która mówi, jesteśmy praktycznie przygotowani. I to z takim, młoda osoba, która mówi, jesteśmy praktycznie przygotowani. To jest trochę tak jak z seniorami. Mówimy, że 2035 rok, że przyszłość to będzie wzrost seniorów, a niewiele na ten temat de facto robimy konkretnych jakby rozwiązań, tak? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tylko dyskusja, że jest to problem, bo to może się na tym skończyć, tylko będą konkretne wskazania, te 10 punktów, które Komisja Europejska przygotowała do dyskusji. Mam nadzieję, że one wejdą rzeczywiście nie tylko pod dyskusję przedstawicieli Komisji Europejskiej, ale wyciągną konkretne wnioski i konkretne praktyczne możliwości, bo to, że Włochy czy Malta boryka się z tym od dłuższego już czasu, no to wiemy o tym, że tak jest, tylko no tak, że rozwiązań nie ma.
To prawda. W tym roku ponad 26 tysięcy emigrantów trafiło już do Europy, a specjaliści mówią, szacuje się, że oczekuje w Afryce Północnej około 500 000 ludzi. No i teraz rzeczywiście jest to duży problem. Myślę, że trzeba o tym dyskutować.
Tak, kończąc ten temat, tylko chciałem zapytać, czy myślicie, że tutaj Ola mówiła, że sobie nie wyobraża tego, ale czy jednak, bo ja podskórnie czuję, że to o to chodzi, żeby ta, nazwijmy to powiem nieładnie, redystrybucja tych imigrantów, w tym partycypowała cała Europa, w tym także
tak,
Polska.
Oczywiście.
I czy takie ośrodki z tymi imigrantami niesłowiańskimi, tak bym powiedział, bo jesteśmy podobno przygotowani na migrację ze wschodu, prawda?
No i też ale, nieprawda.
To czy te ośrodki staną się faktem tutaj? Jedno zdanie, tak?
Myślę, że nie szybko, nie prędko, tak?
Ale... Też tak sądzę.
Nie jesteśmy przygotowani do tego.
Nie jesteśmy przygotowani. O Unii Europejskiej jeszcze w innym kontekście za chwileczkę porozmawiamy. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Lesiński, witam ponownie. Andrzej Urbański, Sławomir Witkowski i Aleksandra Dylejko. Dzisiaj wespół komentujemy sprawy. Myślałem, że skończymy ten wątek, ale jednak tutaj w trakcie przerwy dyskusja jeszcze na nowo rozgorzała i pojawiły się pewne nowe elementy, o których myślę warto powiedzieć, bo my tu słyszymy głównie o takich humanitarnych gestach różnych, no chociażby z polskich jednostek, które pływają po Morzu Śródziemnym. Tak swoją drogą, z tego co wiem, ten teraz, nazwijmy to taki duży akcent tych ilość tych różnych przepraw wynika z tego, że skończył się sezon sztormów na Morzu Śródziemnym i teraz woda się jakby uspokoiła, dlatego te wszystkie łodzie często nie spełniające nawet warunków, no po prostu pontony jakieś, tratwy próbują przemierzyć te akweny. Po drodze właśnie, no i teraz tak naturalnym takim wydaje się odruchem Unii Europejskiej powinno być uszczelnienie granic i nie wpuszczanie tych imigrantów. Z drugiej strony, no przecież to są ludzie w sytuacjach dramatycznych, wtedy trzeba przyjąć na pokład. I wtedy, jak już przyjmie się na pokład, to właśnie, niektórzy zadają sobie pytanie, tak słyszałem, to dlaczego ich nie odwiozą z powrotem na ten, nazwijmy to, afrykański ląd, skąd próbowali przybyć, tylko wchodzą tutaj na teren Unii Europejskiej i już zostają. O czym każdy wie, kto był w krajach południa Europy, prawda, widział na przykład tych imigrantów na skrzyżowaniach dróg, tak dość nachalnie myjących szyby, prawda, robiących różne inne jakieś tam sztuczki i tym podobne rzeczy. No podobno, tak. Podobno tutaj właśnie odwołam się do doświadczeń, w ogóle o tym się nie mówi, ale jest takie zalecenie, żeby jednostki pływające po Morzu Śródziemnym nie przyjmowały tych imigrantów na swój pokład.
No, może tak jest. Ja tego nie wiem, ale...
Aleksandra, wspominała coś o takim...
No, gdzieś mi się kiedyś obiło uszy, no bo zadajmy sobie sprawę, no statki handlowe są po to, żeby zarabiać. Akcja ratunkowa jest humanitarna, tak jak wspomnieliśmy, ale to też jakby wybija statek z rytmu i powoduje...
Ale jest jakieś zalecenie?
Oficjalnie wydaje mi się, że nikt oficjalnie się o tym nie mówi.
No właśnie, ale to jest trochę tak jak z pływającymi, no przecież wśród naszych rodzin też są osoby, które pływały, czy pływają na Pomorzu Śródziemnym z właśnie statkami handlowymi. I zdarzały się takie sytuacje, w których dopływały do tych jednostek kutry, małe, mniejsze, z różnymi osobami, tak? Jedni to byli przestępcy, inni to byli właśnie imigranci. I no, jak reagować? No przyjmować? No przecież to nie o to chodzi. Tu solidarność i to, o czym mówimy, te emocje, które towarzyszą nam, no tak, musimy pomóc, musimy, bo przecież nam też pomagali i tak dalej. To nie jest ten kontekst. Według mnie kontekst jest dużo dramatyczniejszy. Znaczy, ja byłem przerażony, jak przeczytałem publikację w ubiegłym roku, chyba w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, w którym, nie wiem, czy pamiętacie, taki kontekst włoski się pojawił, gdzie opublikowano informację o tym, że na niczym nie zarabia się tak dobrze, jak na imigrantach i Romach. I niektórzy urzędnicy włoscy zarobili na tym wielomilionowe kwoty. To nawet lepiej niż okazuje się przestępstwo związane z narkotykami. Czyli trzeba uszczelnić jakby ten proceder, który jest związany i z mafijnymi jakimiś układami, i z grupami przestępczymi, które do tych... Przecież to nie organizują jacyś kapitanowie kutrów czy statków, przewożąc jakąś grupę.
Spróbujmy się zastanowić, czy można coś takiego zrobić systemowo. No i teraz jak...
Ja przepraszam, że wyjdę słowa, ale mam wrażenie, że ten system już jakoś istnieje. To jest oczywiście ten nieoficjalny system, który zakłada też, tak myślę, że te grupy zajmujące się przemytem ludzi biorą pod uwagę, że przyjmie ich kuter albo statek jakiś i odstawi na europejski ląd.
Ludzie, którzy potrafią analizować dane, myślę, że szybko dojdą do konkluzji. Ale to może za sekundę. Z jednej strony mówimy tak, i to Unia Europejska mówi, trzeba budować obozy już w Afryce, które mają obozy uchodźców, które mogą być pierwszą śluzą, która pomoże emigrantom dostawać się do Europy. To jest być może pierwsza bariera. Dzięki temu powstrzymamy tych, których nie chcielibyśmy u siebie widzieć. Między innymi na przykład emisariuszy Państwa Islamskiego i mówi się o tym, że jest taka koncepcja. Państwo Islamskie wysyła tutaj swoich bojowników, żeby jakby robili rozpoznanie terenu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Można uszczelniać tą kontrolę na morzu. I teraz pytanie, dlaczego tego jest tak mało? Tych mało statków, mało narzędzi, które mogą kontrolować ten napływ. No, jedni powiedzą, bo nie ma pieniędzy, drudzy powiedzą, a może to jest przemyślana taktyka. To znaczy, że może jest naturalną barierą, która w sposób jakby bardzo swobodny robi selekcję. No, mówię to brutalnie, tak, ale może nam pomaga, żartobliwie mówiąc, a może bardzo tragicznie, przepraszam za to słowo, to nie żartobliwie. No, pomaga w emigracji. W związku z tym mówienie o wzmocnieniu i powiększeniu floty kontrolnej być może nigdy nie zostanie zrealizowane. No i teraz trzecie, jeżeli już tutaj są, no to musimy im pomóc. Część państw, moim zdaniem, ma zdecydowanie większe moralne zobowiązania, szczególnie te państwa kolonialne, tak?
Chciałem powiedzieć, że w sukurs tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, idzie głos naszego słuchacza Radka, który po prostu stwierdza, że kraje, które kolonizowały Afrykę, powinny teraz pomóc tym ludziom. Tutaj akurat, bo kanałem przerzutowym, tą bazą jest w tej chwili Libia, gdzie generalnie panuje chaos, ale ludność, która tam się pojawia i która wsiada na te traty, to jest z całej Afryki, w tym na przykład z Erytrei i Etiopii. Dokładnie. To są rejony, które były kolonizowane przez Włochy, przypomnijmy.
Ale drodzy Państwo, ile ma, znaczy, gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, gdy nie pomożemy wszystkim potrzebującym. Wystarczy pojechać do jakiegokolwiek, nawet tego najbliższego państwa afrykańskiego, żeby zobaczyć ogromną biedę, która w wielu kręgach się pojawia. Ktoś, kto tam był, to wie doskonale, że nie pomożemy. Te 250 tysięcy ludzi, którzy tutaj są przetransportowani za ogromne pieniądze, które musieli zapłacić, pewnie pewnie często składając się całymi rodzinami, żeby jedna czy dwie osoby mogły tutaj do Europy trafić. To jest dramat, tak? Mówimy o jakiejś pomocy jakiejś tylko jakimś promilowi ludzi. No, to trochę tak jakby
pomagać. No i nie zapominajmy jeszcze o takim kontekście, że my pomagając innym często możemy uszczuplić na przykład finanse, które mogą dotyczyć naszych obywateli. Tak jak tutaj głos jednego ze słuchaczy, Polska pomaga wszystkim i wszędzie, a zapomina o swoich obywatelach, o rencistach, o bezrobotnych, 45+,
ale przypomnijmy sobie, jak nam pomagano.
Tak, tylko to jest inny kontekst, panie profesorze. Tak, to właśnie kontekst Solidarności jest trochę inny, naprawdę.
Nie możemy o tym zapomnieć. Musimy oddać to, co dostaliśmy.
Głos profesora Witkowskiego. Do spraw też w jakiś sposób związanych z Unią Europejską powrócimy za chwilę parę. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Wiesiński. Witam po przerwie. Dzisiaj ze mną Aleksandra Dylejko, kurier gdyński, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk oraz Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów w Gdańsku. Mówiliśmy o Unii Europejskiej w kontekście imigrantów, teraz o Unii Europejskiej w kontekście dla jeszcze cały czas dużej grupy Polaków w kontekście towaru strategicznego, jakim jest alkohol. Podobno, proszę państwa, od przyszłego roku pół litra 40% wódki ma kosztować nie mniej niż 32 zł. Popiera ten pomysł Polskie Ministerstwo Zdrowia. A wszystko po to, żeby walczyć z patologią, jaką jest alkoholizm. A piwo ma kosztować nie mniej niż 4 zł.
No cóż, ja sądzę tak, że zaskakuje mnie troszeczkę to, że polski rząd podobno należy do tak zwanych jastrzębi w propagowaniu tej
ograniczenia.
Ograniczeń. No bo co by tutaj dużo nie mówić, ale dochody budżetu ze sprzedaży alkoholu są znaczne. Dane mówią, że w 2013 roku Polacy wydali na alkohol bagatela 41 milionów złotych. Najwięcej na piwo, to prawie 60%, a później na alkohole wysokoprocentowe. W związku z tym ja bym tutaj na miejscu rządu się trochę zastanowił. Oczywiście mówię to tak troszeczkę żartobliwie, bo uważam, że zdrowie społeczne jest najważniejsze, a później koszty leczenia ludzi chorych, uzależnionych są niejednokrotnie wyższe niż dochody. Ale tu należy się bardzo nad tym dobrze zastanowić, bo nie sądzę, żeby podwyższenie ceny za alkohol spowodowało tak dramatycznie
spadek osób uzależnionych.
Tak, dokładnie. Bo ja jako człowiek już 50-letni, pamiętam stan wojenny, kiedy to były ograniczenia i alkohol można było kupić tylko na kartki.
I to po magicznej godzinie.
Tak, to wiem, że w każdym domu, ale w ogromnej ilości domów pędziło się bimber. W związku z tym państwo straci kontrolę nad produkcją alkoholi wysokoprocentowych i myślę, że tutaj należy zastanowić się, czy to jest sensowne rozwiązanie.
Panie profesorze, państwo nie straci, bo państwo zyska właśnie podwyższoną akcyzę na alkohol. Jeżeli będzie droższy, to będzie więcej wpływało do budżetu. To, że będzie nielegalny proceder kwitł, to już przerabialiśmy w różnych krajach.
Jak będzie droższy, to mniej ludzie będą kupowali.
Nie,
alkoholicy
nie
i tak będą,
też tak
i tak będą, znaczy zamiast 50 zł oddanych na rodzinę, to on wyda te 50 zł na alkohol. On i tak go kupi, i tak go zdobędzie. Jeżeli nie wypędzi go sam, nie stworzy.
Ale jeżeli to wypędzi, to nie odprowadzi tego podatku.
I tu szara strefa się pojawi, wrócimy do czasów.
I to nie jest czczaga danina, bo w Skandynawii tak jest na przykład.
Tak. Natomiast co ciekawe, tymi planami rządu zaniepokojona jest branża właśnie alkoholowa, spirytusowa, bo oni obawiają się, że oni stracą, tak? Czyli pytanie, kto zyska? No na pewno nie zyska ten człowiek, który jest uzależniony, na pewno nie zyska rodzina. Według mnie ci, którzy najwięcej zyskają, to po prostu rząd i państwo. dystrybucja tych pieniędzy przekazywana z tak zwanego kapsowego jest żartem dla mnie, bo im więcej, bo to jest trochę tak, że no część, jakiś procent z zysków jest przekazywany na to, żeby walczyć z uzależnieniami i tak dalej. No to jest trochę tak jak firma, jedna z firm produkująca piwo, przekazuje środki na, nie wiem, na sport i na sport dla młodzieży, dzieci. No, drodzy państwo, to jest jakaś fikcja po prostu.
Aleksandra nie spożywa alkoholu, jak tutaj wyznała.
Tak, przyznałem się.
Ale masz świadomość strategicznej wartości tego towaru, jakim jest alkohol.
No dla niektórych osób na pewno.
Natomiast... Ale czy według ciebie podwyżka ceny spowoduje, że spadną te wpływy, czy też tak jak tutaj jednak powiedziałeś, pijący będą dalej pili, ale właśnie pytanie, co będą pili? Czy to, co sobie będą tam w aparaturze konstruowali w domowym zaciszu, czy może coś z przemytu, może zaczną zarabiać na tym właśnie.
Nie wiem, może to być tak jak z przemytu, tak jak, bo faktycznie być może tak jak tutaj panowie powiedzieli, że nagle ludzie rozpoczną jakąś tam domową produkcję, a może być też tak, że tak
jak trafiają,
ale na szerszą skalę, o tak powiedzmy, tak? A może no być tak. Też tak, że zaczną do nas trafiać, tak jak trafiają papierosy ze wschodu.
Dokładnie tak.
Zacznie trafiać alkohol ze wschodu.
Czyli już się cieszą.
Albo z południa, no.
Tutaj w obwodzie kaliningradzkim cieszą się już.
Nie wiem. Nie wiem, czy się cieszą, natomiast no Polak jest sprytny i zawsze znajdzie sobie jakieś obejście.
I to jest bardzo istotna, to jest bardzo istotna uwaga, którą pani redaktor wypowiedziała, dlatego że jeśli chcemy dbać o zdrowie Polaków, to myślmy o tym rozsądnie, bo jeżeli zacznie się import nielegalnego alkoholu ze wschodu albo niewiadomej produkcji, to być może koszty leczenia osób chorych, zatrutych, tracących wzrok będą równie wysokie albo przewyższające cele i zyski, które sobie ministerstwo na początku założyło. To jest trochę też tak jak z tą marihuaną, którą ja uważam, tak jak profesor Wetulani napisał w swojej ostatniej książce, że chyba błędem jest restrykcyjne traktowanie niektórych używek, które nie są zdefiniowane jako szkodliwe, chociaż alkohol jest zdecydowanie bardziej szkodliwy, ale niż na przykład marihuana, ponieważ jeżeli byśmy to zalegalizowali, to mamy kontrolę nad tym, mamy zyski i wiemy, z jakiego źródła pochodzi produkt.
Ale co ciekawe, panie profesorze, bo no tak, jaką mamy wiedzę, jaki zysk ma państwo od sprzedaży alkoholu? Nie mamy żadnej. Polityka cenowa, którą podaje ministerstwo, że jest najskuteczniejszym elementem walki z alkoholizmem, to jest tylko mit. To jest mówienie, że właśnie ceną spowodujemy, że będzie mniejsza sprzedaż. Przecież żadnemu państwu nie zależy na tym, żeby była sprzedaż mniejsza, tylko żeby była większa, żeby były zarobki większe. No, drodzy państwo, no nie czarujmy się.
Państwu zależy na tym, żeby był większy obrót, dzięki któremu obrót. Pieniędzy, podatki spływają.
Czyli nie mamy tej wiedzy, ile zyskuje na tym państwo. Nie wiemy, jak jest dystrybuowane, jak są dystrybuowane te środki. Wiemy tylko o jakiejś części kapsłowego. Tak, ale nie wiemy. Nie wiemy, ile to jest pieniędzy. I teraz, jaki będziemy mieli wpływ na to jako społeczeństwo, żeby skontrolować, tak? To czy znaczy, rzeczywiście mamy zyski? Czy zyski są większe, że mniej ludzi pije? No nie będzie mniej ludzi piło. Będą pili dokładnie, nie wychodząc do sklepu monopolowego, tylko pędząc własny albo dystrybuując go z jakichś środków nielegalnych.
Mam te same obawy.
Ale w tabelkach excelowych państwu będzie się zgadzało. Zmniejszyła się ilość spożywających alkohol, tak? A tymczasem prawda będzie zupełnie inna.
No dlatego też ja sądzę, że nie ma nic lepszego niż udostępnienie albo też stosowanie sensownych, racjonalnych strategii sprzedaży alkoholu. Nie zabraniajmy, nie róbmy sztucznie wysokich cen. Sądzę, że raczej pewnego rodzaju rozmowa społeczna, coś, co będzie mówiło o skutkach negatywnych, no coś, czyli dyskusja o skutkach negatywnych spożywania alkoholu i tak dalej. Ja wiem, że możecie potraktować mnie jako naiwnego człowieka.
Panie profesorze, mamy dzieci, wiemy doskonale, że najbardziej cierpią na tym dzieci, tak? Rodzina, ale dzieci
ja
i tak dalej.
Ja pamiętam swoje osiemnastki, prywatki, no No, piło się, młodzież piła i będzie piła. No, ludzie, miejmy jakiś dystans. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie mamy nic robić. Trzeba mówić, jak przerażające skutki dla zdrowia ma alkoholizm. Ale też pamiętajmy o tym, jacy sami byliśmy kiedyś, jak to funkcjonowało.
Nie bądźmy hipokryciami.
I te społeczne...
To nie chodzi o to, żeby zaprzestać, tak? Ale w Polsce jest 2 miliony alkoholików. Razy, trzeba to przemnożyć przynajmniej razy 2 albo więcej, bo cierpi na tym cała rodzina.
Oficjalnie
proszę zobaczyć, jaka to jest skala.
Ukrytych jest zdecydowanie więcej, jestem przekonany. Ale no cóż, to autorytety, rozmowy z ludźmi, którzy mieli problem alkoholowy, którzy to rzucili, którzy sobie radzą z tym. To są chyba dobre przykłady i rozmowa z takimi ludźmi być może da więcej niż restrykcje związane z polityką cenową, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, na pewno.
Jak jesteśmy przy pieniądzach, to teraz pochylmy się nad pieniędzmi lokalnymi. Wczoraj gorąco było na sesji Rady Miasta w Gdyni, bo tam postanowiła władza przesunąć pewne środki z... No właśnie, i tutaj jest ocena, czy przesunąć, czy może znaleźć inne środki, a tutaj akurat wstrzymać, no bo akurat trochę inaczej wygląda kalendarz, że tak powiem, prac. Z na przykład zamiast połatanych dróg będzie więcej imprez kulturalnych. Aleksandra Dylejko trzyma oko na Gdyni i może nam wytłumaczysz,
będzie
dlaczego
więcej,
miasto Gdynia, tak jak twierdzi opozycja...
Na imprezy. Bo...
No tak, ale opozycja w Radzie stwierdza, że pieniądze zostały zabrane z łatania dróg, czyli z modernizacji dróg, a przesunięte na, nazwijmy to, igrzyska.
Trudno nie wciągnąć takich...
Muzeum Emigracji...
Ladies Jazz, Globaltica i tak dalej. Trudno nie wyciągnąć takich wniosków, jeżeli w jednym miesiącu dostajemy komunikat, że... obniżone są środki na komunikację miejską, w związku z czym będzie jeździło po mieście mniej autobusów i to są pieniądze znaczne, bo to są 3 miliony złotych, że nie będzie remontów dróg, bo są kłopoty różnej natury, na przykład właścicielskie, więc prac nie należy wykonywać, bo gdyby, nie daj Boże, się rozstrzygnęło niepomyślnie miasto, pieniądze wyrzucone w błoto, więc nie będzie remontów dróg, nie będzie, jest mniej autobusów.
Czyli nie będzie chleba, no to dajmy igrzyska.
No
tak?
To dajmy igrzyska, tak, tylko że dla kogo to są igrzyska, tak powiedz, zapytajmy sobie. Ja chodzę na festiwal Open Air od lat.
No
ja bardzo lubię tą imprezę i bardzo się cieszę, że ona jest w Gdyni, ale coś się we mnie burzy, jak słyszę, że z kasy miasta idzie na to 5 milionów.
Ale
to są kolosalne pieniądze.
Ja słyszałem tłumaczenie prezydenta.
Ja wiem, że to jest, wiem, że o promocji, tak?
Tak, i mówię, że promocja to też jest element gospodarki, który daje wpływy z tego tytułu. Na przykład no, ten właśnie kontrowersyjny dla wielu ubiegłoroczny, według mnie osobiście, to rewelacyjna rzecz, czyli ten Air Race, prawda?
Tak.
To dla wielu to była niepotrzebnie wydana pieniądze. Pieniądze. Aczkolwiek to też jednak tworzy pewnego rodzaju klimat, który sprzyja chyba jakimś inwestycjom,
oczywiście,
które pojawiają się. Pytanie, czy pojawiły się już te inwestycje, czy turyści bardziej gremialnie ruszyli do właśnie Gdyni?
Jeszcze
i z tego
nie,
tytułu są
ja
zyski.
Ja jeszcze nie zauważyłam.
Czy
może dlatego, że jeszcze się.
Skąd te zyski?
No właśnie, ja zawsze chciałabym, żeby ktoś kiedyś takie rzetelne badania pokazał, bo zawsze słyszymy, że to jest promocja dla miasta. Owszem, pojawiają się takie wyliczenia, że tam użycie nazwy, ja ich nie przytoczę, bo nie mam w tej chwili tak po prostu w głowie tego, żeby od razu powiedzieć, ale są wyliczenia. Specjaliści od monitoringu mediów liczą, ile kosztuje na przykład, ile miasto by zapłaciło za każde użycie słowa Gdynia w tekstach, które się pojawiają. Ja bardzo lubię, jak miasto żyje. Ja się zawsze cieszę, kiedy imprezy się w mieście odbywają i ludzie wychodzą i z domów, bo widać, że jest potrzeba.
Ale czy
ja się bardzo cieszę
inwestycyjnego boomu jakiegoś?
No właśnie,
nie.
Pani
Olu,
przegrywa
chyba
jednak
nie.
W porównaniu na przykład z Gdańskiem.
No właśnie, i to jest bardzo też słuszna uwaga, bo na tej antenie, w tym studiu jakiś czas temu, pamiętacie, rozmawialiśmy o martwej świętojańskiej, która nie wiadomo, co się z nią dzieje, o tym, że Gdynia w jakiś sposób traci albo schodzi na dalszy plan.
To znaczy, myśmy cytowali de facto głosy tych, którzy na przykład w okolicach świętojańskich mają swoje sklepy, swoje interesy.
Tak, ale pamiętacie, ja wtedy taką konkluzję podałem, że lepiej więcej galerii interesujących klubów muzycznych, dyskusyjnych klubów filmowych i tak dalej, i tak dalej. No nie spodziewajcie się, że ja jako człowiek, no powiedzmy, kultury będę krytykował.
Człowiek kultury.
No, niektórzy mają jakieś wątpliwości. Będę krytykował decyzję prezydenta Szczurka.
Ale ja tego nie krytykuję, tylko ja bym chciał, żeby była zachowana równowaga.
Okay.
Żeby właśnie było więcej takich czy imprez masowych, takich wydarzeń, które będą angażowały mieszkańców Gdyni cyklicznie. Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, że będą się powstawały w mieście miejsca, do których można pójść, usiąść. Pamiętam tą naszą rozmowę wtedy, tak? Kiedy ja też mówiłam, że chciałam w sobotę po świętach wypić kawę na Świętojańskiej o 21:00 herbatę i nie było gdzie, bo ta ulica jest martwa i tu się z panem profesorem zgadzam. Chciałabym tylko, żeby bo prezydent mówi, że też się z nim zgadzam, że kultura to też jest inwestycja, że miasto żyje, że to jest na przyszłe lata jakiś rozwój, ale żeby to było robione z głową.
Przekonało jedno zdanie prezydenta, które słyszałem, jak jechałem do radia. On powiedział tak, że dlaczego te poprawki, bo to są poprawki, tak, do budżetu, a nie zmiana budżetu zupełnie, że zmniejszono 10 milionów, bo za część prac trzeba będzie zapłacić w późniejszym terminie. Mnie to przekonuje, że racjonalnie zastanawia się,
bo
prace nad drogami nie trwają 2 tygodnie, tak? Trwają i nawet czasami ileś lat, albo miesięcy przynajmniej. Jeżeli racjonalne jest jeżeli w budżecie znaleziono jakieś środki, które można przeznaczyć na jakiś cel kulturalny, nawet niech to będzie ten opener, chociaż ja na opener akurat nie jeżdżę, nie chodzę, tak? Na pewno w całej Polsce o openerze się mówi, więc to jest promocja miasta, ludzie przyjeżdżają z całej Polski do Gdyni.
Główna marka.
I budujmy to, zachęcajmy do tego, żeby odwiedzać nasze miasta. Niech to robią też w sposób kulturalny, więc tutaj jakby przełożenie to na kulturę. Natomiast jak słyszałem też opozycję mówiącą o tym, że no tak, najważniejsze są drogi, no to ja kiedyś pamiętam, byłem w Turcji i zobaczyłem piękne drogi i nic się na tych drogach nie działo, bo ludzie nie mieli pieniędzy na te drogi, więc to musi być jakoś proporcjonalnie ważone, żebyśmy mieli i na kulturę, i na drogi. Jeżeli okazuje się, że te pieniądze mogą być przeniesione na przyszły rok, no to okej, a będą do wykorzystania w tym roku.
No ale to też ja właśnie o tej równowadze cały czas mówię, bo ja ostatnio rozmawiałam z kilkoma właścicielami, osobami prowadzącymi kluby w mieście. Takie fajne miejsca, do których można sobie po prostu pójść i oni mają żal, mówią wprost, że no ich się tak nie hołubi. Tak jak się hołubi imprezę...
Ale co mogą zrobić, żeby przyciągnąć klientów? No tak? Właśnie. Obniżyć cenę alkoholu na przykład?
Nie, mogą organizować imprezy, które...
No to niech organizują.
Też ze wsparciem miasta. Oni liczą na to, bo przecież są fundusze, są granty, jest pula pieniędzy w budżecie miasta przyznawana na różnego rodzaju imprezy i o tym oni mówią. Jest ogromna dysproporcja. Widzą.
Ja też tworząc Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, borykam się z pieniędzmi, borykam się z funduszami. Też chciałbym, żeby mi miasto dawało, potrzeby są. A udaje nam
ale
się stworzyć...
Ale może te działania prezydenta Szczurka spowodują, że na przykład pan Adam Darski przeniesie swoją libację z Sopotu do Gdyni.
Libacja to jest koncept lokalowy, tak?
Klubu...
Nergal po prostu chce otworzyć knajpę na Monciaku.
Tak, dokładnie pod tą nazwą. Ale to taki, powiedziałbym, żartobliwy rodzaj takiego łącznika związanego z tym problemem, bo uważam, że rzeczywiście kwestia dyskutowania, czy mieć, czy być, jest stara jak świat i pewnie będzie jeszcze
długo. Ale akurat
długo.
Konkretnie w tym przypadku, tylko chcielibyśmy wyjaśnić. Ola, ty obserwujesz tę sprawę. Czyli uważasz, że uzasadnione jest w tej chwili na przykład wydanie pieniędzy na coś innego niż drogi, które zostaną naprawione, bo są na to pieniądze, tylko że ze względów czysto proceduralnych
robienie tych remontów w tym momencie byłoby wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Czyli racjonalne myślenie.
Myślenie i równowaga w wydatkach. Tylko i wyłącznie o tym mówię.
Ale prezydent Szczurek jest mądrym prezydentem, dobrze wykorzystuje fundusze województwa. Marszałek na przykład finansuje w 90% teatr muzyczny, remont. Pan prezydent mówi, że dodał 1/10 i mówi, że sukces jest w Gdyni. I tak trzymajmy.
I jeszcze będzie kolejka na Kamienną Górę. Tak. Swoją drogą. Tak. Może stanie się przebojem, prawda? Tym gdyńskim akcentem kończymy dzisiejsze komentarze. Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński.
Do usłyszenia.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku.
Do usłyszenia.
Oraz Andrzej Urbański, dziennikarz oraz twórca Centrum Opieki i Edukacji Senior.
Aktywizacji,
przepraszam.
Zapraszam, dzisiaj dobry wykład o 11 będzie.
A ja zapraszam na uczelnię, mamy świetną konferencję w sprawie praw autorskich. O 11 się zaczyna.
Dobrego dnia. Wszystko o 11 się dzieje.
Zapraszam do słuchania,
konkurencją w tym
do słuchania Radia Gdańsk. 137 tutaj w Gdańsku, a inne częstotliwości do znalezienia na naszej stronie internetowej www.radiogdańsk.pl. Marek Lesiński, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.